Każdy z nas pragnie kochać i pragnie być kochanym. Jest to bardzo mocno wyryte pragnienie w naszych sercach. I nikt z nas nie jest wolny od tego pragnienia. I całe życie i na wszelkie różne sposoby pragniemy to zaspokajać. Tak jak ryba nie może żyć bez wody, tak człowiek nie może dobrze funkcjonować bez miłości. Człowiek, który żyje poza miłością, który odrzuca miłość, staje się niewolnikiem, wrogiem własnego ciała. Używa wtedy myślenia po to, by siebie oszukiwać. Używa wrażliwości emocjonalnej po to, by nienawidzieć siebie i również innych. Używa sumienia, by mieszać dobro ze złem. Używa wolności w taki sposób, że ją traci. Używa słów, by tylko ranić i krzywdzić, a swojej seksualności używa po to, aby wyrażać przemoc i przekazywać wyłącznie śmierć. Symbolem naszej tęsknoty za miłością może być mały książę, bohater książki o tym samym tytule. Jak każdy z nas, rodzi się on zamknięty w granicach swojej małej planety i stopniowo odkrywa, że nie jest mu dobrze żyć w samotności. Podejmuje konkretną decyzję, ryzykuje i opuszcza planetę własnego wnętrza w poszukiwaniu czegoś większego od niego. W swojej podróży spotyka kilka osób. Poznaje tych, którzy żyją w samotności i którzy tak naprawdę nie potrafią kochać. Pyszny łudzi się, że do szczęścia wystarczy mu uznanie w oczach innych ludzi. Spotyka na swojej drodze króla, który ma nadzieję, że do szczęścia wystarczy mu posiadanie władzy. Spotyka pijaka, który swoją więź tworzy z alkoholem, ale tak naprawdę ten alkohol staje się jego więzieniem. Geograf, który szuka sensu życia w odkrywaniu świata rzeczy, a wcale nie myśli o tym, żeby kontaktować się z innymi ludźmi. Bankier wierzy w to, że do szczęścia wystarczy mu bogactwo i nie myśli o miłości. A planeta latarnika jest zbyt mała, by ogarnąć przyjaźń. Mieści się w niej tylko wierność wobec zasad i rozkazów. Mały książę w swojej podróży szybko się orientuje, że tak może wyglądać jego życie, że będzie nieszczęśliwy, dopóki nie nauczy się kochać i nie znajdzie prawdziwego szczęścia i przyjaźni. Ta droga, którą podejmuje w tym poszukiwaniu, to jest droga dla tych, którzy mają odwagę do tego, by podążać za największymi pragnieniami własnego serca i którzy potrafią stawiać sobie mądre wymagania. To miłość jest jedyną drogą, która prowadzi do szczęścia i prowadzi do życia. Bez miłości jesteśmy martwi, bez miłości umieramy i jesteśmy nieszczęśliwi. To miłość nadaje sens naszemu życiu i sprawia, że mamy siłę, by mądrze kierować tym wszystkim, co niezwykłego jest w każdym z nas. Swoim ciałem i seksualnością, myśleniem i wrażliwością emocjonalną, sumieniem i bogactwem duchowym, wolnością i ideałami, ale przede wszystkim zdolnością spotkania się z samym sobą, z drugim człowiekiem i z Bogiem. To tę tęsknotę Jezus pokazuje Samarytance. Kiedy ona uświadamia sobie, że tego jej brakuje w życiu, wtedy potrafi oddać to Jezusowi. Wtedy jej życie nabiera sensu. Ostatnia studnia, do której chcę zaprosić, to Eucharystia. To tutaj w sposób realny, prawdziwy mogę spotkać się z Jezusem. Mogę spotkać się z miłością. Eucharystia to sakrament, który spowszedniał, który nie wywołuje większej radości. Może dlatego, że trudno zrozumieć, co tutaj się dzieje. Ale tak samo może jest to sakrament, w który ciężko uwierzyć. Jest jeden warunek. Dopóki nie uświadomię sobie, że jestem nagi, że jestem biedny, że jestem słaby, nie pojmę tego daru. Czym w takim razie jest msza święta? Jest dziękczynieniem za wszystko, co się dzieje w moim życiu, za całe stworzenie. Jest to dziękczynienie za to, że On przyjmuje mnie takim, jakim ja dzisiaj jestem. Eucharystia jest również uwielbieniem Boga. Głosimy wszyscy razem, wspólnie, jako Kościół, jako jedna wspólnota, podczas mszy świętej głosimy Jego chwałę. Głosimy chwałę Boga z Chrystusem, przez Chrystusa i w Chrystusie. I tutaj bardzo ważna jest studnia, przy której byliśmy wczoraj, czyli studnia modlitwy. Jeżeli ja nie mam własnego kontaktu z Bogiem, jeżeli ja tego kontaktu nie szukam w codzienności, to będzie mi trudno modlić się we wspólnocie. To będzie mi trudno uwielbiać Boga wspólnie. I tak samo z drugiej strony, jeżeli tego mojego osobistego kontaktu z Bogiem brakuje lub go nie ma, to modlitwa wspólnotowa daleko mnie nie zaniesie. Nie będzie miała takiego oddziaływania na moje życie. Msza Święta jest również pamiątką, a nawet więcej niż pamiątką, jest aktualizacją tego, co wydarzyło się na krzyżu. Tutaj dokonuje się to już w sposób bezkrwawy. Jezus w tej pamiątce, w tej aktualizacji zaprasza do tego, bym razem z Nim w tym uczestniczył. Bym widział to, bym przeżywał razem z Nim. Bym włączył w tę ofiarę, w te uwielbienie, w to dziękczynienie. Bym włączył również własne życie. Cena mszy świętej jest nieskończona. I sam Jezus nieustannie, nie ma takiej godziny w ciągu dnia, w której Jezus nie składałby tej ofiary. A składa ją Ojcu za Ciebie i składa za wszystkich, których spotykasz. I czy rozumiesz to, czy nie, wierzysz lub nie, to ta ofiara jest nieustannie za Ciebie składana. Za każdego z nas, za każdym razem, w taki sposób Jezus pokazuje swoją miłość do mnie. To, co dzieje się podczas każdej mszy świętej, w jaki sposób Jezus jest obecny pośród nas, to jest nieustanny cud. To jest coś, co pojmiemy tylko i wyłącznie wiarą. Bez tego zderzymy się tylko ze znakami. Bez tego nie pojmiemy tego daru, tego cudu. I on jest obecny rzeczywiście i prawdziwie. Od VII wieku potwierdzał to około 132 razy poprzez cuda i wydarzenia eucharystyczne, gdzie hostia stawała się prawdziwym ciałem, stawała się fragmentem mięśnia sercowego, a wino stawało się prawdziwą krwią. A te cuda miały miejsce wtedy, gdy ludziom zaczynało brakować wiary w Jego realną i prawdziwą obecność podczas mszy świętej. W Polsce w ostatnich latach miały miejsce dwa takie cuda. w 2008 roku w Sokółce i w 2013 roku w Legnicy. Bóg jest prawdziwie obecny, realnie obecny i o tym przypomina. Może dlatego w tak krótkim czasie te wydarzenia mają miejsce w Polsce, bo może zaczyna brakować w nas wiary, że On jest tu obecny. Bóg, który decyduje się poświęcić za mnie, najpierw rezygnuje ze swojej boskości, ze swojej wszechwiedzy, wszechmocy, nieskończoności, niezależności, staje się człowiekiem i staje się nim aż po krzyż. I On taki bezbronny jest nadal obecny na ołtarzu. Mogę zrobić z Nim wszystko. Jak dobrze skorzystać z tego daru. Przyzwyczajamy się do szybkiego stylu życia. Słowa, które najczęściej towarzyszą, to są słowa już, nie teraz, nie mam czasu, śpieszę się, jestem zajęty. A msza święta nie jest i nie będzie fast foodem. Tutaj nic nie dokona się w sposób błyskawiczny. Czas mszy świętej wymaga ode mnie zatrzymania się i wyciszenia, skupienia. Warto na mszę świętą przyjść wcześniej, siebie uspokoić, uświadomić sobie, wobec kogo chcę się zatrzymać, po co tutaj jestem. Warto sobie przyjść wcześniej i to uświadomić i nie uciekać od razu. Bóg wszelkie owoce modlitwy zostawia na sam koniec i chce, byśmy do nich dorastali. I podobnie z tym zatrzymaniem, wyciszeniem, skupieniem na mszy świętej będzie jak z książką. Nikt z nas nie zaczyna książki od połowy. Nikt nam nie zabroni zacząć ją od połowy. Ale wtedy ile tracimy? Bóg najpierw chce, bym wsłuchał się w Jego Słowo. Liturgia Słowa ma mi pomóc i w tym mam znaleźć coś dla siebie, jakiś impuls, motywację. Coś, co mi da do myślenia. Coś, co obudzi mnie. I może to być czasami jedno słowo. Może być to jedno zdanie usłyszane. A może jedna ogólna myśl. Jezus w taki sposób chce pobudzać moje serce. A później, znając moją kondycję, sam był człowiekiem, wie, jaki jestem, powtarza nieustannie: bierz i jedz, ofiarując mi swoje ciało, chce mnie nim karmić. Chce we mnie wzmocnić te pragnienia, które zrodziły się podczas liturgii słowa. Całe bogactwo jest dla tych, którzy wsłuchali się w Jego Słowo i przyjęli Jego ciało. Zwróćmy uwagę na modlitwę po komunii. Ona w większości przypadków odnosi się do tych, którzy w pełni uczestniczyli we mszy świętej. Którzy nie tylko przyszli, postali, popatrzyli, ale którzy usłyszeli Słowo i przyjęli Jego ciało. Chciałbym zwrócić na jeden moment mszy świętej, a bardziej na cztery momenty, w których ksiądz powtarza słowa Pan z wami. Pojawiają się one cztery razy w każdej mszy świętej. Na początku, przed Ewangelią, przed liturgią eucharystyczną i na zakończenie mszy świętej, przed rozesłaniem. Słowa Pan z wami mają mi przypomnieć, że nie jestem tutaj sam. Że ciągle jest obecny Jezus przy moim boku. Bardzo szybko przyzwyczajamy się, siadamy i zapominamy o tym, dla kogo tutaj jestem. I te słowa mają pobudzać moją wyobraźnię, mają wzmacniać moją uwagę, bym był świadomy, wobec kogo staję. Zaczyna się to od samego początku, kiedy rozpoczynamy mszę świętą, Pan z wami. Jest to ponowione podczas przed czytaniem Ewangelii, gdzie znowu mam słuchać słów, które chce skierować do mnie Jezus. Więc mam to zapewnienie i przypomnienie, Pan jest przy tobie. Kiedy rozpoczyna się liturgia eucharystyczna, kiedy Jezus staje się realnie i prawdziwie obecny na mszy świętej, przed tą całą tajemnicą, przed tym ogromnym cudem, znowu mam przypomnienie. Pan jest z tobą. Chcę złożyć za ciebie tą ofiarę. I tak samo na zakończenie mszy świętej mamy zapewnienie, że nie wychodzę stąd sam. Tylko Pan idzie ze mną. On chce uczestniczyć w moim życiu. Nie chce zostawać w murach Kościoła, ale chce iść ze mną i otrzymuje to zapewnienie. Istotne jest moje nastawienie, z jakim ja przychodzę na mszę świętą. Czy jest to raczej przykry obowiązek, a może ochłap czasu, który rzucam Panu Bogu? A tutaj jest potrzebna radość ze spotkania. Tutaj jest potrzebna świadomość tego, że przychodzę do mojego Zbawiciela, że przychodzę do przyjaciela, któremu tak wiele zawdzięczam, który oddał za mnie swoje życie, ponawia tą ofiarę i któremu wiele zawdzięczam. On jest tym źródłem. Przychodzę do źródła, by czerpać. Nie zaczerpnę tego z obowiązku. Jezus chce, żeby ten czas był wolnym darem. Tak chce kształtować moje serce. Po co tyle zachodu o tę godzinę w tygodniu? Choć nie chciałbym, żeby zakończyło się tylko godziną w tygodniu. Chciałbym raczej zachęcić i zmobilizować do tego, żeby częściej korzystać z mszy świętej. Bóg chce, żebyśmy w niej uczestniczyli. I chociażby dlatego może warto wybrać sobie jeden dzień w tygodniu, który będzie tym moim wolnym darem przyjścia i skorzystania z tego sakramentu. Bo niedziela stała się przyzwyczajeniem. Niedziela jest obowiązkiem, więc jestem. Już od kilku lat mam wtłoczone w głowie, że niedziela muszę być na mszy świętej. A spróbuj znaleźć taki czas, żeby chcieć tutaj być. Poza niedzielą, poza tym obowiązkiem. Dlaczego to jest takie istotne i ważne? Bo Eucharystia jako pokarm przywraca utracone siły. Ona wzmacnia tą miłość, która w codziennym życiu niestety maleje, niestety słabnie. W tych różnych spotkaniach z ludźmi jest wykorzystywana. A Jezus w tym pokarmie chce mnie umocnić. Komunia Święta, którą przyjmujemy, gładzi grzechy powszednie i ona umacnia mnie w czynieniu dobra. Jest również ochroną przed grzechami. Jest naturalną ochroną każdego chrześcijanina, jak aktimel, który jest ochroną na każdy dzień. Podobnie msza święta, przyjęcie ciała Chrystusa jest tą ochroną dla mnie, wierzącego w to, że Jezus jest tu obecny. A im więcej i im głębiej uczestniczę we mszy świętej, to wzrasta moja przyjaźń z Jezusem. Zaczynam go lepiej poznawać. Zaczynam rozumieć znaki, które mi zostawia. Szkoda tracić tyle dobra. W smutku znajdujemy tutaj pociechę, w pokusach siły do zwycięstwa. Mamy wtedy odwagę stawiać czoła tym przeciwnościom. I to jest ogromna tajemnica, w której łączy się niebo z ziemią. My tu nie jesteśmy sami. Razem z nami w tej ofierze uczestniczą święci i aniołowie. Chcą być tutaj obecni i są obecni. Nie jest to tylko nasze prywatne spotkanie. W taki właśnie prosty i zwyczajny sposób Bóg chce być obecny przy tobie. Chce być blisko twojego serca. Nie chce zostawiać cię samego. Dlaczego te trzy studnie spowiedzi, mszy świętej i modlitwy? Bo uczymy ich się przez całe życie. Ale i z tymi sprawami mamy najwięcej trudności. Bo gdyby to było takie proste, to zawsze mielibyśmy czas na modlitwę, zawsze bylibyśmy chętni do tego, by się spowiadać i nic nie byłoby ważniejszego niż msza święta, niż spotkanie z moim Zbawicielem. To są filary naszego życia duchowego. Każdy chrześcijanin, który chce się rozwijać, który chce trwale poprawiać swoje życie, który myśli o świętości, to walczy o te trzy filary. Nie pozwala im upaść. Bo pierwsze kroki w dół to porzucenie praktyki modlitwy. Później coraz rzadziej się spowiadamy, a w konsekwencji kończy się odrzuceniem Eucharystii. Bo staje się to niezrozumiałe. Staje się to bezsensowne. I w taki sposób przerywamy łączność z Bogiem i ogłaszamy własną samowystarczalność. Trzy filary. I mimo naszego nieuporządkowania, mimo nieładu, ludzkich ograniczeń, On tu jest i czeka na każdego z nas. Chce, żebyśmy się do Niego zbliżyli. I może uda się, żebyś zostawił ten swój dzban. Dzban swojego życia, może poniszczony, ale On pragnie, byś go tutaj zostawił. I ruszył nie już zapatrzony w ten dzbanek, ale ruszył przemieniony Jego łaską. Zostaw ten dzban i zacznij żyć na nowo. Zacznij żyć Jego łaską. Pozwól, żeby to Jezus prowadził cię w twoim życiu.